dla pani jest Polska?
Polska to jest dla mnie największy skarb. Ja uważam, że każdy z nas to powinien. Kocham ją i dla niej się urodziłam i dla niej umrę.
Ale jak pani patrzy na swoje życie, czy ta Polska jest krajem, który okazał wdzięczność pani?
Bardzo wielkie. Moja mamusia kiedyś do mnie powiedziała: dziecko, świat to jest takie wielkie lustro. Jaką zrobisz minę, taka do ciebie wróci. I rzeczywiście, tak jak ja się uśmiechałam zawsze do Polski i wszystko robiłam dla niej, tak ona teraz robi dla mnie.
A kiedy pani po raz pierwszy ten uśmiech Polski w swoim życiu odczuła?
Odczułam po przyjeździe z obozu.
Była pani w obozie? Kiedy? Gdzie?
W Łagrze, w Saratowie, nad Wołgą. No i właśnie kiedy powróciłam do Wilna, to wszyscy na dworcu czekali na swoich, którzy wracali. To była niewielka grupa, 30 osób. A ja nie miałam nikogo, bo moja mamusia 2 miesiące przed moim przyjazdem zmarła. Wszystko kodowałam, co było w obozie, co było w śledztwie, kodowałam, bo chciałam mamie opowiedzieć. No niestety nie zostałam już mamusi.
Jak?
Ale opisałam to w książkach. Wydałam już 10 książek i teraz piszę 2 na raz. Piszę, bo nasze matki, nasi ojcowie i ojcowie duchowni. I drugą książkę będę pisała o kozach. Kozy to był kryptonim takiego oddziału dziewczyn, 10 młodych dziewczyn pod kryptonimem Kozy. No, walczyły w AK, zostały przyjęte, te, które miały 17 lat, złożyły przysięgę i przenosiłyśmy broń, przenosiłyśmy, kupowałyśmy benzynę od Niemców. No, dosyć ciężką miałyśmy pracę, trudną, ale bardzo ciekawą, bardzo ważną sprawęśmy wykonywały.
To było Wileńska Armia Krajowa?
Tak, to była Wileńska Armia Krajowa. Ja byłam w oddziale KUS, kryptonim Kozy. Dlaczego Kozy? Mój dowódca, jak nas zobaczył, poprosił dowódcę okręgu wileńskiego, żeby przysłał mu jakieś dzielne dziewczyny i mądre. No, a do AK to można było dopiero należeć, jak się skończyło 17 lat. Ja miałam niepełne 17 lat, więc bardzo się bałam, że no na pewno mnie powie: idź, dorośniesz i wtedy przyjdziesz. I tak mi się tam te oczy troszkę zapociły, a ten dowódca, to był Stanisław Kiałka, on tak patrzył na mnie i mówi tak: A ty ile masz lat? Teraz ja myślę, jak tu skłamać nie mogę. A jak powiem 17, to powie: idź do domu, dorośniesz, przyjdziesz. I tak mi się oczy te zapociły, a on tak patrzy i mówi: będziesz miała pseudonim Sarenka. No i tak zostałam tą Sarenką. Bardzo myślałam, że no właśnie wtedy mi się też tak te oczy bardzo mocno spociły. I tak się cieszyłam, że zostałam przyjęta. Mówię: będę miała 17 lat, a on mówi: będziesz miała więcej. No ale nie przypuszczał chyba, że aż tak długo będę, że do setki dożyję. A muszę dożyć. Po pierwsze, że prezydent Krzysztof mi powiedział, że osobiście mi przyniesie drugą emeryturę, jak skończę 100 lat. No i drugie, że dostanę podwójną, więc zaprosiłam pół Szczecina na kawę. I mój syn mówi: mamo, ja przecież nie będę sam organizował. Musisz być tutaj i musisz czekać, aż ty urządzisz. No muszę wtedy zaprosić te pół Szczecina na kawę.
I te pół Szczecina na kawę i może pół Warszawy, a może też pół Krakowa, a może no też przyjedzie ktoś.
No naturalnie. Ja naprawdę mówię, że świat jest wielkim lustrem. I ja go kochałam, zawsze się uśmiechałam do świata, a świat się do mnie uśmiecha.
I zaraz o tym uśmiechu porozmawiamy, czyli pani pamięta przedwojenne polskie Wilno.
Oj, bardzo pamiętam. Mój tatuś był wojskowym. Już przed wojną był, dostał awans chorążego. I bardzo kochał Wilno, bardzo. Mimo, że pochodził spod Babiej Góry, z Suchej Beskidzkiej. A mamusia pochodziła z Krakowa, właśnie mieszkała na Lwowskiej 38. I tam dziadkowie mieszkali. No i tam pojechała na poród, bo się bardzo bała, chciała być przy swojej mamie. A tatuś dopiero dojechał, jak to dowiedział się, że się urodziła.
Urodziła się córka, a pamięć ulicy Mickiewicza w Wilnie, jak ona wyglądała?
To była promenada, to była taka ulica, najpiękniejsza ulica w Wilnie, Mickiewicza. Prowadziła od katedry aż tam w głąb na zakręt. Piękna ulica, był teatr. I była jedna, jedyna cukierynka, gdzie pozwolono nam, bo ja chodziłam do gimnazjum sióstr nazaretanek. To było takie ekskluzywne gimnazjum. I oni mnie tak... U nas był rygor wielki. Nie wolno było chodzić do kawiarni. Jedyna kawiarnia na Mickiewicza, Jugosławia, która miała przepyszne lody, to mogliśmy do godziny 16 tam wstąpić. No to, ponieważ daleko miałam do szkoły, rodzice, mieszkałyśmy cztery w pobliżu siebie, po 50 groszy nam dawali, żebyśmy jechały do szkoły.
Tramwajem?
Nie, Wilno nie miało ani tramwajów, miało tylko autobusy. Autobusy akurat z naszej dzielnicy nie chodziły, bo ja w centrum mieszkałam i tam nie chodziły jakoś te autobusy. Także dorożkęśmy brały, ale zawsześmy wolały przejść i te 50 groszy zostawić potem na lody. Po szkole szłyśmy do tej kawiarenki Jugosławia na lody.
Te lody były pyszne, ale powiedziała pani, potem zaczęła się wojna, czyli zaczęła się cała tragedia.
Wszystko się zmieniło, wszystko. Wszystko prysło jak bańka mydlana. I ukradli nam tą piękną młodość, która powinna być piękna. No niestety. Nasze gimnazjum zlikwidowano. Przyszli Sowieci najpierw. W ogóle Wilno to takie dziwne miasto, bo co róż przechodziło z rąk wroga do drugiego wroga. No i najpierw wstąpili Sowieci, potem przekazali to Litwinom. Litwini chcieli bardzo szybko zlitwinizować, więc znowu nas tam przycisnęli mocno. Po Litwinach potem była wojna sowiecko-niemiecka, wkroczyli Niemcy. No i tak bez przerwy się przerzucało. I to było to dobre i złe. Dobre było tym, że zawsze chwila wytchnienia, zanim oni tam się dobrali do dokumentacji, do dokumentów, do nas to zapoznać. Zawsze trochę człowiek tam gdzieś się przekręcił. Tego znałyśmy bardzo dobrze. Wilno, czego żaden z wrogów nie znał. Wilno było tak budowane, że z podwórza było tajne przejście na drugą ulicę. Oni nie wiedzieli, zawsze lecieli po schodach na górę, jak któryś śledził nas. A my tam znałyśmy te wszystkie skrytki i wychodziłyśmy na drugie ulicę. Z tamtej jeszcze wiedziałyśmy, gdzie, w jaką bramę wejść. No, no znałyśmy, udawało się nam. Długo się nam udawało. Ja dopiero w 1944 roku, już po powstaniu wileńskim, zostałam aresztowana. Wszyscy narzekali, że po co to było to powstanie, po co? A ja mówię zawsze, że ten to mówi, który nie zna wojny i nie wie, co to znaczy, co się działo. Przecież Wilno to słynie z tego, że 8 kilometrów od Wilna, od centrum, były ponary. Była to taka dzielnica. Wilno to też takie było dookoła. Wilna to były takie kolonie tworzone. Tu kolejarze, tam z poczty, tam znowu nauczyciele, tu lekarze. No właśnie po Nary to były kolejarze, bo tam była mała stacyjka i tam było bardzo łatwo dowozić. Z całej Polski można było przywozić Żydów. Najwięcej tam Żydów zginęło, ale to też jest Golgota Wileńska. 100 tysięcy ludzi tam wymordowano. A kogo nie zapytam, to nikt nie wie nic o Ponarach. Więc napisałam kilka książek o Ponarach, żeby ludzie wiedzieli. I uważam, że nie tylko trzeba pisać, trzeba krzyczeć i mówić, żeby ludzie wiedzieli, jaka to była Golgota, co się tam działo, jakie tortury, jakie męki, jak głodne psy puszczali na rozebrane dziewczyny, które szły do tego rowu, nad rów, gdzie ich stracono. Straszne rzeczy. Bardzo bym chciała, żeby pan dostał te książki i żeby pan przeczytał. Naprawdę jakiś mam ten dar do pisania, także piszę tak, że ludzie czytają. I młodzież, i wcześniej, ja nie mówię starsi, tylko wcześniej urodzeni też czytają. No starałam się przekazać to na przyszłość.
Rozpoczęliśmy rozmowy od tej sceny, w którym pani wraca z Syberii do Wilna. Kiedy to było?
Wróciłam z Syberii do Wilna. No to wróciłam tak gdzieś przed listopadem.
Którego roku?
45. Byłam rok tam. Jak byłam na sprawie i powiedziałam w sądzie, że byłam tylko rok, to pani sędzia mi powiedziała: pani Danusiu, nie była pani tylko była pani aż rok, bo w Łagrze rok przebyć to też jest wielka sztuka.
A kiedy pani, w jakich okolicznościach do Łagru trafiła?
W 1944 roku po powstaniu, jak wkroczyli Niemcy, to były tak Sowieci, bo to była walka z Niemcami. I to Sowieci robili codziennie w innej dzielnicy aresztowania. Zawsze brali jedną osobę z rodziny i wiedzieli, że któraś zmięknie i coś powie. No i tak właśnie mnie jedna z koleżanek nie wytrzymała tortur. No i przyprowadziła do mnie, do domu. Przyszli wieczorem. Ja jeszcze nie spałam, bo to była Wigilia, 44 rok. W samą Wigilię mam się szykowała. Właściwie na drugi dzień była Wigilia, ale my w nocy. Ja jeszcze tam choinkę ubierałam. Mamusia w kuchni coś gotowała. I nagle po 12 godzinie w nocy stukanie do drzwi. Mamusia takie zrobiła duże oczy i mówi do mnie: po nas, tylko nie wiadomo po kogo, bo i mamusia, i tatuś, cała rodzina była w AK. Tatuś był wojskowym, więc był z wojska. Mamusia była sanitariuszką i pracowała u głównego dowódcy i u lekarza, chirurga, jako instrumentariuszka. A ja byłam tą łączniczką. Przenosiłam broń, przenosiłam benzynę, za które zawsze pełno było afiszów, plakatów na ulicy: kara śmierci. Bałam się kiedyś w takim, jak to się ona nazywała, Niemcy mieli wojsko takie, co na zapleczu pracowali, naprawiali wszystko tak. I tam zorganizował, że jeden z nich sprzedał nam benzynę. A nam była potrzebna benzyna, bo się robiło takie sidolki, to się nazywały, takie bombki, które się potem rzucało pod czołgi. nazywaliśmy sidolki, bo były właśnie w takich pudełkach robione po takim płynie, sanitarnym płynie do mycia naczyń i dbanie o czystość. Więc to tak nazwaliśmy sidolki. No i przyszłam do tego, do tych Niemców. Niemcy, jak to stare takie dziady, a ja tu taka młodziutka dziewczyna, nie miałam 17 lat. I tam brawo, tam gadają po niemiecku. Ja znałam dobrze niemiecki w szkole, dobrze jakoś język opanowałam. Lepiej znałam rosyjski, ale niemiecki też, bo nianię miałam, która w czasie rewolucji z Rosji uciekła do Wilna. To rosyjski lepiej znałam, ale niemiecki też znałam. No i
ci żołnierze żartowali, zobaczyli młodą dziewczynę i...
Tak, zaczęli klaskać, tam gadać, a ja daję mu szybko pieniądze, biorę ten, daję mu kanister, on wlewa mi benzynę, wychodzę, ta benzyna chlupie, śmierdzi, ja ją czuję, ja słyszę chlupot. A ulica, właśnie musiałam przejść przez ulicę Mickiewicza. Ulica Mickiewicza to był taki deptak, tam tak dużo tych dziewczyn, które się puszczały z Niemcami, to chodziły na spacery z Niemcami. I ja muszę przejść przez to. A ta węzna śmierdzi, ale to mówię, zawsze strach ma wielkie oczy. I mnie się tak chyba wydawało, że tak bardzo chlupie i że no, czuję ją. No ale jakoś przeszłam. Przeszłam do katedry. Już byłam pewna, że dojdę, bo wiedziałam takie tajne drzwi. Zeszłam nad Wilenkę, przeszłam Wilenkę w bród, bo tam takie miejsce było, znałam też. Myśmy bardzo dobrze znały Wilno. No i tam przeszłam do Parku Bernardyńskiego, pod górę Zamkową. I tak przeszłam do... na ulicę Kalwaryjską, tam stał sztab i ja tam pracowałam w sztabie jako właśnie łączniczka sztabowa.
A ja bym wrócił do tego momentu, do tego pukania. 44 rok, Wigilii.
Mamusia spojrzała na mnie i mówi, Boże, po nas, bo nikt, to była godzina policyjna, nikt nie mógł przecież chodzić o tej godzinie. No i przyprowadziła nasza dozorczyni pod drzwi. A to wydała mnie koleżanka, która nie wytrzymała tortur. Ale jak ja ją zobaczyłam, bo potem tak zwana oczna stawka, znaczy pokazanie i powiedzenie. Przyprowadzili ją i pytają, to ona? A ona tak biedna się trzęsła, tak była pobita, sina, twarz. Ja też miałam bardzo twarz pobitą, bo jak mnie wprowadzono, to jak mnie prowadził, to był bardzo grzeczny, przepuszczał pierwszą i tak się z uśmiechem mnie prowadził. Ale jak już weszłam do jego biura, to on jak mnie uderzył w twarz, no to zemdlałam. Także z tą grzecznością to się przesadziłam. Myślałam, że wszystko będzie dobrze. Ale oni dobrze byli wyszkoleni i wszystko wiedzieli, co mają i jak robić. Przeszłam straszne bicie, straszne. A za ścianą siedział mój tatuś i bałam się, że jak on słyszy, że ja krzyczę, to on nie wytrzyma i jego potem będą torturować. Więc wolałam zacisnąć zęby, no i mdlałam. Tatuś mi tylko później już, jak spotkaliśmy się w Polsce, to tatuś mi mówił, że jak mnie przyniesie, to mnie nie poznał. Miałam bardzo opuchniętą twarz i taką zieloną. Mówi, zupełnie szara, jakaś szarzałam. No bo strasznie mnie bardzo bili. Właśnie to, że siedzę na tym fotelu już 8 lat, to też jest powód tego bicia, bo mi wtedy złamali kręg. No a nie pozwolili robić operacji. Może wtedy, gdyby zrobili operację, to byłoby dobrze. Ale przyszli na drugi dzień i powiedzieli, nie, jeszcze śledztwo nieskończone. No i taką właśnie pobitą, z tym złamanym kręgiem wzięli jeszcze dalej na śledztwo. Jeszcze mnie tam torturowali bardzo. Ale nie powiem, że ja na przykład widziałam, jak mężczyźni łamali palce w drzwiach. Ja widziałam takie długie kolce. On wykładał na biurko i pokazywał mi, że jak nie będę mówiła, to on mi tam zrobi manikir. No, ja się bardzo bałam tego, czy ja wytrzymam. No, ale jakoś wytrzymałam. Ja mdlałam. Mdlałam to, zanim mnie tam wodą docucili, zanim przytargali na korytarz, żeby pokazać wszystkim, jak nie mówisz, to masz tak. Tak będzie. Także jakoś przetrzymałam. Przetrzymałam do... zaraz tam w pierwsze, jak mnie przywieźli, to przetrzymałam chyba tydzień. Po tygodniu zabrali mnie do największego więzienia w Wilnie, do Naukiszki. Tam siedziałam 3 miesiące w takiej celi, gdzie było nas 11. To była jedynka. Kiedyś to dla jednego człowieka, nas siedziało 11. Nie można było spać w dzień, ale i nie można było w nocy, bo nie można było nóg wyprostować. Ja siedziałam pod ścianą z podwiniętymi nogami. Po jakimś czasie te, które już nie mogły ustać, aż druga połowa stała przy ścianie. Nie mogły ustać, to myśmy się podnosiły, a one przysiadały. I tak się kiwało w ciągle z góry na dół. A w dzień to znowu pilnowali ci kapusie na korytarzach, żeby nie spać. Ciągle to oko było w Judaszu i patrzyli. Kiedyś mnie złapali, jak ja pukałam sobie alfabetem Morsa. Rozmawiałam z tymi celami obok. No to miałam karcer. Całą noc musiałam się nago być rozebrana boso. Wylana była podłoga wodą, a to był grudzień. Także po takim okno wybite musiałam tak całą noc chodzić. Od tego czasu nie wiem, co to katar, nie wiem, co to kaszel. Nie choruję, w ogóle lekarzy nie potrzebuję. Tak się zahartowałam. Ale to było straszne, bo w nogi mi kostniały i nie mogłam usiąść, bo to lód był na podłodze, okno było otwarte, a mrozy w Wilnie były bardzo wysokie. Ale jednak człowiek ma bardzo dużo siły i może przetrzymać.
Ale co pani pozwoliło przetrzymać? Jaka myśl?
Ojca, a nie... Pierwsze to, że tatuś siedział za ścianą, to by słyszał moje krzyki, a drugie to on zaczął straszyć, że jak ja nie mówię, to on tutaj matkę ściągnie, bo ta dziewczyna powiedziała tak, na tej owocznej stawce powiedziała, że ona nie wie, czy to ona mnie dawała, czy może jej mama odebrała. On mówi, tak, to tutaj mamy skórę z niej zerżemy na twoich oczach. Ja się tego bardzo bałam. I wolałam zaciskać zęby, no ale mdlałam. Ale to było dobre, bo ja chwilę troszkę tej wody zlizałam z wark i tak trochę przetrzymywałam to wszystko. Potem mnie tam wyprowadzali na korytarz, pokazywali wszystkim. Tatuś mówi, że pierwszy jak przyprowadzili mnie, przyciągnęli po prostu. Bo nogi takie były omarznięte, że nie mogłam przejść. No i ten złamany kręg, to też mnie bolało strasznie. Także położyli, prosiłam o chociaż krople wody, a taki stał kałmuk przy mnie z karabinem, ale jakieś miał tam ludzkie czucie, bo wyciągnął swoją menażkę i taką wstrętną, jakąś tłustą zupę dał mi łyżkę. Wstrętna zupa, no ale troszkę tak zwilżyło mi usta. No i tak tatuś tak patrzył, potem dopiero zrozumiał, że to ja jestem. A ja miałam przeciętą wargę, bo widocznie zagryzałam wargi i jak on bił po twarzy, to tam nacisnęłam i troszeczkę krew mi z nosa ściekła, cała byłam wymazana. Tatuś mówił, że widok miał straszny, że nie wiedział, że to ja jestem. I kiedy już ja przyszłam do siebie, to mój śledczy mówi, że co ja chcę, że Stalin Stalin jest taki dobry człowiek, że powiedział, że ostatnie moje słowo spełni, co ja chcę. Więc ja chciałam tatusia zobaczyć, czy on jest tam i jak on wygląda. Mówię, że chciałabym się pożegnać z tatusiem, bo on mówi, że zaraz pójdziemy tam na górkę i on mnie zatłucze, zabije jak psa. No więc ja chciałam się, mówię, pożegnać z tatusiem. No i oni przyprowadzili, rzeczywiście przyprowadził tatusia. Tatuś wszedł, a ja podbiegłam do niego i tylko zdążyłam powiedzieć, że ty, wy nic nie wiecie, wszystko wzięłam na siebie. I tatuś podszedł, a on mnie odciągnął, uderzył w twarz. Ja tak osunęłam się po ścianie na chwilę, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. I słyszę, że tatuś mówi, prosi go, że proszę pana, to jest taka młoda dziewczyna, niech pan zostawi ją, wypuści ją, a mnie zostawi. A on mówi tak, mówi, ty chyba zdurniał. Mówi, jeszcze nikt u nas po dobroci tu nie chciał zostać, a ty chcesz zostać, a to nie żadna córka, tylko mówi, blać partyzancka. A ja nie znałam tego słowa brzydkiego i mówię, pomyślcie sobie, czemu on mnie blatem nazywa, że twardy, chyba twarda jestem, jak blat przy stole. Dopiero mi tam dziewczyny wytłumaczyły w celi, że to wcale nie blat od stołu, tylko brzydkie słowo. No.
I potem pojechała pani na Syberię.
I potem pojechałam do więzienia, 3 miesiące siedziałam w więzieniu i w marcu, 10 marca, był transport do Rosji. Jechałyśmy 2 tygodnie w wagonie takim bydlęcym. Mieliśmy suchary, ale nie mieliśmy wody, nie mieliśmy... Był piecyk, taka koza, ale nie było... Drzewo było, ale nie było zapałek. No więc taka ironia po prostu. Kpiny z nas robili. No ale jechaliśmy 2 tygodnie, wszędzie były tak łagry zapełnione, że nie było miejsca. No i wróciliśmy po 2 tygodniach tutaj nad Wołgę do Saratowa. No, część chłopcy mieszkali w namiotach, a były 3 baraki drewniane. No to jeden to był administracja, drugi to mieszkali ci zasłużeni i dyrektorzy, czy nie dyrektorzy, tylko jak to u nich się nazywało, którzy zarządzali łagrem. No i jeden był dla kobiet. Nas było tam niewiele. Ogólnie było nas 1800 osób w tym łagrze, ale nas było tak 30 dziewczyn.
I te 30 dziewczyn wróciło do Wilna?
Nie wszystkie. Niektóre umarły. Bardzo panował tyfus. Ja miałam tyfus brzuszny. Potem jak przywieźli nas do Saratowa, położyłam się koło koleżanki, która miała tyfus brzuszny. Czy odwrotnie, przepraszam. Ja miałam tyfus brzuszny w więzieniu, a ona miała tyfus plamisty. I po 2 tygodniach patrzę, ja mam na rękach i na brzuchu plamki takie czerwone. Więc z powrotem gorączka ponad 40. Była pani doktor, nasza Polka z nami, która miała termometr, więc ona mnie mierzyła i mówi, ona tego nie przetrzyma. Ja przetrzymałam jeden i drugi tyfus, przetrzymałam i jakoś wytrwałam.
I wróciła pani do Wilna?
Wróciłam, jak tam byłam, ten tyfus już tak się przełożył, że przychodziłam do siebie. Więc zaraz, bo mi się już poplątało wszystko.
Jesteśmy już w roku 45. Wraca pani do Wilna. Od tego właściwie rozpoczęliśmy.
Kiedyś w nocy budzi nas taki śledowaciel i mówi, że prosi mnie do naczelnika obozu. Ale ja tak się dziwię, że czemu mnie jedną prosi. Tak się przelękłam, że gdzieś mnie wyślą i ja nie będę, a już się zżyłam z tymi dziewczynami. No ale ja przychodzę tam, on grzecznie do mnie mówi, pożałsa za dziś. Dziwiłam się, bo nigdy nam nie wolno było siadać, tylko trzeba było stać na baczność. No ale usiadłam i słucham, co on chce ode mnie. I on mi mówi, że zostałam zapisana na zwolnienie, bo jestem młodociana, no i po takich dwóch tyfusach jestem chora. Bardzo mi było żal. Ja pytam, a kto jeszcze? No mówi, z waszej tej kabiny celi nikt. No mi było bardzo żal. Ja nie chciałam i wstyd mi było wracać do tego i powiedzieć, że ja wracam, a one nie. No ale musiałam i co miałam zrobić? Jeszcze podszedł do mnie śledowaciel i mówi tak, słuchaj, tam matka na ciebie czeka. I sobie pomyślałam, rzeczywiście mama czeka. Więc pomyślałam, no dobrze, to wrócę. Przecież one też wrócą. Mówi, wrócą, tylko nie teraz, później. No i tak wróciłam do celi. One pytają, co oni chcieli. Ja mówię, tak mi było przykro. No różne były odczucia. Jedne się cieszyły i mówiły, że jesteś jaskółką, że pierwsza jedziesz. No byłam najmłodsza. A drugie pytały, dlaczego ty? Z taką złością. No różni ludzie są, wszędzie są ludzie i ludziska, prawda? I ja im nie brałam tego za złe. No i tam właśnie stamtąd mnie zabrano. Któryś nocy przyszli, powiedzieli, zabieraj swoje wieszcze. Zaśmiałam się tylko, bo jakie wieszcze, my nic nie miałyśmy. Ja ostatnie buty sprzedałam. Akurat przed tym właśnie spotkaniem, przed tym wyjazdem sprzedałam swoje buty, żeby mleko kupić. No, bo taki głód był przecież. No i... No ale się pozbierałam, co tam miałam. Zaświadczenie pytam, czy dostanę zwolnienia. Nie, dostaniesz na miejscu. No i dobrze, i tak nas całą noc gnali, był apel i potem gnali nas w step. Calutką noc, tam niektóre buntowały się, dziewczyny były odważne, takie kobiety średniego wieku to były bardzo odważne. No i tam się buntowały, nie chciały iść, położyły się na trawie. Oni krzyczą, żeby wstawać, bo będą strzelać. A strzelajcie tam, brzydko też się wyrażały. Z nimi tam gadały po sowiecku. No ale machnęli ręką, bo Sowieci tacy byli, pośmiali się. Jak tylko tak brzydko się wyrażali, to swój był. To już potem machnęli ręką. I powiedzieli, no to już idziemy. Albo, no to poleżcie trochę. To myśmy się położyli w trawie i tak trochę się odpoczęło i dopiero nad ranem przyszliśmy głęboko w step. Tam była ziemianka. Niemcy tam wybudowali taką ziemiankę. Dwa łóżka w tej ziemiance. No i tam też siedzieli ludzie przy Niemcach. No więc wypchali nas do tej ziemianki razem z mężczyznami. Te mężczyźni przeszli na lewo, my na prawo. Brud okropny, takie prycze stały, nie łóżka, tylko prycze drewniane. Woziły tam jakieś pająki, jakieś robaki, no wstrętność. No ale co, człowiek był już tak wykończony, taki zmęczony, że położyliśmy się i od razuśmy wszyscy zasnęli. Rano się budzę, widzę, że wyszłam, nikogo nie ma. Ani jedzenia, ani wody, ani żadnego opiekuna nie mamy. Co to się dzieje? Na jakąś śmierć głodową nas wynieśli? Ale widzę, że w stepie taki stary dziaduszka pasie wielbłądy. Więc podeszłam do niego i pytam. Mówię, proszę pana, gdzie tu jest najbliższa wioska? Jeszcze mamy płaszcze, jeszcze mamy jakieś sukienki, staniki, bo tak bardzo o staniki chciały sowietki mieć. Więc on mówi tak, a wy kto? Ja mówię, my z Łagór jedziemy. I niby nas zwolnili, a macie dokumenty? Mówię, nie, nie mamy, właśnie zostawili nas tu chyba na śmierć głodową. A on mówi tak, słuchajcie dzieweczki, wy nie idźcie na wieś, tam takie wredne baby są, mówi, zaraz was przekażą do NKWD i już nie wrócicie, już drugi raz nie wrócicie z obozu. No więc co mamy robić? A on mówi tak, tu niedaleko jest plantacja słoneczników i niech tam chłopcy pójdą i nałamią, przyniosą i żyjcie na razie z tymi słonecznikami. No a wodę, mówię, skąd będziemy brać? A wodę rano trawę, mówi, wyssacie, to jest dużo, dużo wody. Mówi bardzo. No i tak robiliśmy, że rano wstawało się, chłopcy szli i widzi pan, u mnie dużo jest z tych słoneczników i balkon mam cały w słonecznikach, bo właściwie słoneczniki nam uratowały życie. Chłopcy nam przynosili każdej po dwa słoneczniki, na wodę tośmy ssały trawę. Tak wyssałyśmy, że ja się śmiałam, że ja jestem, pseudonim mam, znaczy Sarenka, a kryptonim Koza i tak trawę ssałyśmy, żeby tą rosę wyssać, bo przecież wody nie było. I mówią, że człowiek nie przetrwa dwa tygodnie. Widzi pan, przetrwa. Człowiek więcej przetrwa niż zwierzę.
Początek, no i?
No i tak zrobiłyśmy, jak on powiedział, że żyłyśmy na tych słonecznikach i pewnego dnia przyjechali. Przyjechali i zdziwili się. Mówią, wy że jeszcze żyjecie? Mówimy, tak, żyjemy. No to mówi, zawiozę was do Saratowa na dworzec. No i no mówimy, ale my chcemy już, ja nauczył mnie ten dziadek, to mówię, ja chcę mieć jakąś kartę zwolnienia. On tam wyrwał taką, mam tą kartę to w swoich dokumentach. Mówi, wyrwał taką kartę pobrudzoną, gdzieś polaną kawą jakąś i mówi, no dobrze, to ja tu wam napiszę, mam pieczątkę, że wy zostałyście zwolnione. No bo ja mówię, znowu nas złapią, gdzieś wywiozą i znowu będziemy się targały. No i wywiózł nas na dworzec do Saratowa. A tam przyszedł taki lekarz, który dostał się do niewoli niemieckiej ze szpitalem, jak była wojna rusko-sowiecka. I on za karę, że się dostał, poszedł do niewoli, a właściwie ostatni nabój to trzeba wykonać na sobie i trzeba było nie żyć, a nie iść do obozu. Został zdegradowany i wysłany do łagru. I ja mu opowiadałam, że u nas to się z kwiatami takich ludzi witało, jak wracał z łagru. I on bardzo miał córkę w moim wieku, on mnie tak bardzo polubił i był u nas takim lekarzem. No lekarzem takim był, że tylko mógł potrzymać za rękę, jak człowiek umierał, bo przecież on nie miał ani leków, ani nie mógł nic robić. I mówi, że no ja mu to wszystko opowiedziałam. I on nas wywiózł do Saratowa na dworzec. Tam załatwił wagon taki bydlęcy. Nie wiem skąd on wziął kredę, napisał tyfus i powiedział, teraz was nikt nie ruszy, bo ludzie się bardzo boją tyfusu. A tutaj u was panował tyfus, to nikt was nie ruszy. No i napisał nam tyfus i wsadził mężczyzn i kobiety do jednego wagonu. No mężczyźni nasi byli kochani chłopcy. Tak szanowali naszą skromność, bo to młodzież zupełnie inna w moje pokolenie. Bardzo skromne dziewczyny byłyśmy. Także on nas tam zawiózł na dworzec, to załatwił i tak mówi, pojedziecie do Moskwy, a z Moskwy pojedziecie do Wilna. No ale my dojechaliśmy gdzieś, odjechałyśmy jakiś kawałek i ten maszynista mówi, żebyśmy mu pieniądze dały. My nie miałyśmy pieniędzy. Skąd pieniądze? No i odłączył nasz wagon i w nocy zostałyśmy w lesie. Więc poszliśmy szukać gdzieś jakąś wieś, coś, gdzieś, żeby się jakoś skontaktować z ludźmi. Spotkałam i w tym lesie spotkaliśmy Sowieta. Tak się przeraziłam, bo myślałam, że myśmy przeszły z powrotem granicę i jesteśmy już po stronie znowu sowieckiej. No ale to okazało się, że nie, że jesteśmy w lesie. No i tak przesiedziałyśmy tam noc. Rano przyjechał wagon, który zabrał nas. I dowiózł nas do Białegostoku. Właściwie przed Białymstokiem była taka wieś, czarna wieś. Ona i teraz jest, bo grzebałam w internecie i wiem, że jest tam ta miejscowość, czarna wieś. No ale teraz bałam się gdzieś ruszać z tą grupą ludzi i mówię tak, co my zrobimy teraz w nocy? Ale przypomniało mi się, że kiedyś na religii ksiądz opowiadał, że jak się budowało kościoły, to zawsze były najwyższe, żeby nad domami musiała być ta wieża. I patrzę, jest kościół, no to idziemy do księdza. I ksiądz nas przyjął, kazał zabić kury, kazał ugotować rosołu, ale bez makaronu, bo się bał takie wygłody. Ja ważyłam 29 kilo, mając 19 lat, 1,66 wzrostu. 29, no taki szkieletor byłam. Tak to moje wnuki tak mnie nazwali, jak widzieli. Jak ja wyglądałam. 29 kilo to ludzie, to dzieci w przedszkolu ważyły.
A ja zapytam się w takim razie jeszcze raz, bo zaczęliśmy od tej, czym jest, od pytania, czym jest Polska. Pani powiedziała Polska, że się uśmiecha. A w którym momencie pani zobaczyła w tym Wilnie ten uśmiech polski, skoro jak pani przyjechała, to
ja
pani mama...
Ja od samego początku, jak dowiedziałam się, że nie dowiedziałam się jeszcze tak na początku, nikt nie miał odwagi mi powiedzieć, że mamusia nie żyje, ale mamusi znajoma szła na dworzec i ja z jej córką, to właśnie był ojciec, i z jego córką byłam w łagrze z Krysią i w więzieniu siedziałam. Więc on podszedł do mnie i pyta, czy Krysia Truskowska przyjechała. Ja mówię, że nie, Krysia jeszcze w następnym przyjedzie. Już nie chciałam mu mówić, że nie wiadomo, czy przyjedzie, czy nie. Ale powiedziałam, przyjedzie w następnym. Najmłodsze zwalniali. No i on mi mówi, pójdziesz do mnie, bo nie ma nikogo, mamy nie ma twojej. Ale nie chciał powiedzieć mi, że mama nie żyje. Tylko powiedział, zabieram cię do siebie. No i zabrał mnie. W domu u niego spotkałam chłopca, który też był ze mną w Saratowie. I on wcześniej przyjechał, był chory na serce. Miał chorobę taką już jakąś rodzinną, serce. No i on przyjechał parę dni wcześniej. I zabrali nas, ci państwo zabrali mnie i on tam był. No i na drugi dzień rano wstałam, a on mówi, że jeszcze przyszli jej synowie, tej pani i mówią, że pójdą ze mną razem, żeby poszukać tatusia. Po Warszawie, żeby tatusia znaleźć. Ja jak zobaczyłam Warszawę, to byłam przerażona. Pomyślałam, po co ja tu wróciłam? Przecież tutaj, ale widzę, że ludzie chodzą tak ponurzy, wszyscy przygarbieni i wciąż wchodzą gdzieś w ruiny. Pomyślałam, jak ludzie żyją, to i ja przeżyję. No i tak z tą panią, z którą jechałam z łagru, mówię, że nie wiem, co mam robić, bo muszę się dostać do Krakowa. Ona mówi, na razie cię nie puszczę, zabieram cię do mojej siostry, która tu mieszka w Warszawie i jej dom. Mam mówić?
Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Stawiamy trzy kropki tutaj.
Dalszy ciąg będzie, tak.
Dalszy ciąg, miejmy nadzieję, nastąpi.
To ja dzisiaj dam panu książkę swoją. Niech pan poczyta.
Dziękuję bardzo.